Ojcze, kilka dni temu rozmawialiśmy przez telefon. Co możemy powiedzieć osobom, które są w domu, które chorują, które przejmują się, boją się, że zachorują?
Zawsze jest z nami Matka Boża. W każdej sytuacji i choroba jest po to, żeby ją przeżyć. Problemy są po to, żeby je rozwiązywać, nie uciekać. To niektórzy myślą, że samo przejdzie. Nie, jeśli ktoś myśli, że COVID sam przejdzie, że wytrzyma, no być może. I wiele organizmów jest na tyle silnych, że wytrzyma. Natomiast spustoszenie robi ogromne. Spustoszenie robi ogromne, dlatego nie można sobie lekceważyć. Myślę, że trzeba podejmować wszelkie środki i myślę też, że to, co już na początku mówiliśmy, ta profilaktyka, nie? Żeby wcześniej myśleć, wcześniej dbać. No, tych środków teraz, suplementów, witamin jest naprawdę dużo. Ja osobiście polecam jednak naturalne, bo to, co jest naturalne, co Pan Bóg dał, to jest zawsze najzdrowsze, bo te chemiczne, one tak pomagają, tylko do końca nie wiemy, jaki tam jest skład i może coś, co jeszcze na jedno pomaga, na drugie szkodzi, a to, co Pan Bóg dał w przyrodzie, to jest najlepsze, nie? Także też miejmy tą wiedzę i szukajmy. Szukajmy zdrowia dla siebie, szukajmy właśnie rozwiązań i też pomagajmy sobie nawzajem, bo to jest czas taki, że musimy sobie pomagać. Często jesteśmy zdani sami na siebie. Ja widzę też, jak dużo relacji ludzkich się naprawia.
W czasie COVID-u, w
tak,
czasie choroby.
Tak, tak, a nie tylko w czasie COVID-u. Tutaj akurat mam na myśli też jedną z naszych wolontariuszek, i to była historia troszeczkę z nogą związana. Byliśmy na wspólnym wyjeździe i ta pani, no, było chyba złamanie czy pęknięcie kości, nie? I przez to, że była potrzeba pomocy, naprawiają się ciągle relacje pomiędzy nią a synem, nie? No bo myślę, że mogę to powiedzieć publicznie. Ta pani myślała, że syn absolutnie nie znajdzie czasu, chęci, bo jakieś tam były takie rwane sytuacje, dlatego do sąsiadek. Ja mówię, w żadnym wypadku. Masz syna. To jest twoja rodzina, nie? I była naprawdę zdziwiona i przeszczęśliwa, że nie spodziewała się, że tyle dobra właśnie w swoim synu i w naszych rodzinach też jest ogromne pokłady dobra, także nie bójmy się, bądźmy tymi, no tak trzeba nazwać chyba, tymi dobrymi Samarytanami w tych trudnościach. Ten dobry Samarytanin to był człowiek całkiem obcy, to nie był nikt ze znajomych tego poranionego. Nie był ktoś, kto z racji stanowiska czy zawodu powinien okazać pomoc. To był człowiek po prostu, który zobaczył potrzebę drugiego człowieka. I ten dobry Samarytanin, oczywiście to jest obraz Jezusa Chrystusa, bo Jezus Chrystus jest tym dobrym Samarytaninem, który nigdy nie przechodzi obok potrzeby ludzkiej, zatrzyma się nad każdą biedą i chce pomóc każdemu. Ta pomoc nieraz może nas trochę kosztuje, bo musimy zrezygnować z naszych planów. Ten czas, który planowaliśmy na przykład na własny odpoczynek, poświęciliśmy na pomoc właśnie innej osobie. W tej pierwszy raz, kiedy byłem chory na COVID, taka jedna osoba, której wcześniej nie znałem de facto, nie chcę mówić imienia, stanowiska, bo to nie jest ważne, w tym momencie może ta osoba nie życzyłaby sobie upubliczniać tego, ale znaliśmy się może od tygodnia, dwóch tygodni. Ona kilka razy przyjeżdżała, przywoziła według swojej wiedzy oczywiście, miała dużą wiedzę medyczną, także przywoziła jakieś lekarstwa, jakieś zdrową żywność, nie mówiła co, jak. Przywiozła, my nie mamy u siebie żadnych sprzętów do gotowania, przywiozła kuchenkę, jakieś swoje garnki i tak dalej, nie? Także, no mówię, nie znałem tej osoby wcześniej, no miesiąc wcześniej absolutnie nie wiedziałem, że taka osoba istnieje. A potem przez cały ten pierwszy COVID dużo mi pomogła, gdzie, no tak szczerze mówiąc, nie miałem absolutnie żadnej pomocy od lekarza pierwszej pomocy, gdzie to on był powinien pierwszy interesować się, wiedział dokładnie, że w klasztorze jest chorych 60 braci, nie? Nie było, co najmniej ja nie otrzymałem takiej żadnej porady, jak być w tej chorobie. Ale mówię, no Pan Bóg zawsze kogoś pośle i na pewno w życiu każdego z nas są tacy aniołowie, także też dziękujmy im i też sami starajmy się być tymi dobrymi aniołami, bo w każdej chwili na drodze każdego z nas stanie ktoś, kto tej pomocy potrzebuje. A być może to jest, tą osobą może być sam Jezus. Tak jak w tej historii bodajże świętego Krzysztofa, tak? Który nosił całe życie ludzi przez rzekę z wielkim poświęceniem. No i pod koniec swojego życia przeniósł samego Chrystusa. Pan Jezus dopiero ukazał swoje oblicze już po drugiej stronie, nie? Także Pan Jezus mówi o tym, że cokolwiek uczynicie jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili, tak? Myślę, że dla nas wierzących jest to takie normalne, że chcemy pomagać, chcemy się dzielić, chcemy okazywać tą miłość chrześcijańską, no bo tej miłości doświadczamy od Boga, doświadczamy od Chrystusa. On nam grzechy przebacza, On umarł za nas na krzyżu i chcemy tą miłość dawać, tak? Jeśli przyjmujemy komunię świętą, przyjmujemy samego Boga, to chcemy tego Boga dać dalej, przekazać, a Bóg jest miłością, także jest czymś naturalnym dla nas chrześcijan, że czynimy miłość. Jeśli byśmy nie czynili miłości, to wtedy jest pytanie, czy jeszcze jesteśmy chrześcijanami, bo nauka Jezusa Chrystusa jest, tak mi się wydaje, streszczona właśnie w tym przykazaniu miłości, żebyśmy miłujcie się wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem. Także dzisiaj ja mam okazję, możliwość okazania komuś pomocy, za chwilę ktoś mi okaże. A być może ktoś mi nie okaże i może mam żal. Jest to też naturalne, to nie nosić tego żalu, bo ten żal nas zatruwa. To już mówię z własnego doświadczenia i wiele razy jak ktoś widzę, że coś mi celowo zrobił, staram się tego nie nosić. Jeśli jest jakaś okazja, nawet pomodlę się za tą osobę, i staram się jakby przechodzić do porządku dziennego, jakby tego nie było. Bo jak zacznę o tym myśleć, rozważać, że no nie przyszedł, nie odwiedził i tak dalej, no to jeszcze ta gorycz mnie zalewa, nie? Także myślę, że tutaj takie uczucie, które powinno nam towarzyszyć, to wdzięczności, jeśli były trudne sytuacje, to w imię Jezusa Chrystusa przebaczyć, tak jak Jezus przebaczył nam na krzyżu i nie trzymać tych urazów, bo mówię, urazy są czymś bardzo złym, które nas niszczą.
To i czy mówiliśmy o tym właśnie, że ten czas choroby często jest takim czasem, kiedy okazuje się, że to dobro jest wokół nas, ale ja też mam doświadczenie rozmów z osobami, które opowiadały mi właśnie, że w czasie choroby zostały zupełnie same, gdzie wydawało im się wcześniej, że gdzieś tam ci znajomi są, gdzieś tam mnóstwo znajomych może przez telefon, przez internet. W takich czasach żyjemy, że te znajomości bardzo często tam się odbywają. Natomiast właśnie gdy przychodził czas choroby, takiej weryfikacji relacji, okazywało się, że nie było nikogo, kto mógłby zrobić zakupy, kto mógłby pójść do apteki, kto mógłby pomóc, gdzie pojawiła się potrzeba proszenia osób zupełnie obcych. Więc być może ktoś nas słucha i myśli sobie, wcale tak nie jest, wcale tego dobra nie widzę wokół siebie, jestem sam. Co wtedy robić? Prosić chyba po prostu o pomoc, prawda? Nie bać się nigdy prosić
myślę,
o pomoc.
Myślę, że tak. Proście, a będzie wam dane. Pan Jezus powiedział te słowa. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, otworzą wam. Ja mówię to i w perspektywie też szukania pomocy u lekarzy, bo nieraz może być tak, że właśnie nas odeślą, bo ktoś nie jest zaszczepiony, czy nie ma, musi test zrobić, nie ma testu. To szukajcie do skutku, na pewno znajdziecie. Pan Jezus powiedział, szukajcie, a znajdziecie. Proście, a będzie wam dane. Tak samo w takich ludzkich rzeczach. No, jest to rzeczą normalną. Nie zawsze znamy potrzeby drugiego człowieka i trudno nam tak na wyrost. Nieraz chcemy coś dobrego zrobić, a ktoś mówi, no ale mi to nie jest potrzebne, nie? Także też ludzie może nie zawsze są gotowi tak wychodzić do przodu, no bo jeśli raz, drugi miał taką, chciał pomóc, a ktoś odrzucił pomoc, no to już się tak zastanawiamy, a czy może ta osoba sobie nie życzy, nie? Także to uczy nas pokory. Mhm. I myślę, że choroba uczy nas wszystkich pokory. Pokory przed tym, że to życie nasze no, jest takie, jakie jest, że jest takie ułomne, takie słabe, że w każdym momencie może nastąpić ciach i tego życia nie być. No, myślę, że troszeczkę już o tej pokorze zapomnieliśmy, że też życie zostało nam dane od Pana Boga, że musimy kiedyś zdać rachunek z naszego życia, bo my żyjemy tak, jakbyśmy w ogóle no, przed nikim nie musieli się tłumaczyć, nie, ze wszystkich swoich niegodziwości, grzechów i tak dalej. Także no, choroba uczy pokory. Uczy pokory i myślę też, że otwiera serca. To ona nie jest dana po to, żebyśmy wszyscy tutaj raptem umarli w Polsce czy na świecie. Choroba jest zawsze jakąś taką, jeśli mówimy w kategoriach kary, to Bóg daje karę jako czynnik taki wychowawczy, żeby człowiek coś zrozumiał, żeby człowiek coś pojął. Inne środki zawiodły. Bóg na różne sposoby mówił do nas. Kiedy już nie słuchaliśmy go totalnie, to Pan Bóg wtedy dopuszcza jakieś nieszczęście, chorobę. To nie znaczy, że Pan Bóg tego chce. Nie, to jest tylko konsekwencja naszych jakichś wyborów, grzechów, słabości. Pan Bóg nie chce zła i to, jak czytamy Pismo Święte, to Bóg chce nam błogosławić, udzielać wszystkiego, to, co jest potrzebne nam do życia. Ale kiedy my się z Nim nie liczymy i wchodzimy w grzech, który nas niszczy, to Bóg, żeby wyrwać nas z grzechu, może dopuścić właśnie środki, tak ja nazywam to środki trudne. Obrazowo nieraz to tłumaczę w ten sposób, że kiedy wołasz człowieku, człowiek idzie w górach i idzie w przepaść i nie widzi tej przepaści, a tobie zależy na tym człowieku, jesteś z daleka i wołasz, zatrzymaj się, zatrzymaj, nie, chodź tam przepaść, a ten mówi, no nie chce słuchać, tylko odrzuca, nie, już nie wiesz co robić. I widzisz, że już następny krok to będzie ten ostatni, to żeby ratować tego człowieka, bierzesz kamień, rzucasz z całej siły, walisz go w głowę, ten zakrwawiony pada, traci przytomność, po chwili budzi się, otwiera oczy, patrzy, przepaść, nie? I dopiero to mogło go zatrzymać, nie? To może w takich kategoriach by trzeba rozpatrywać, nie? Że Bóg dopuszcza coś trudnego. Teraz nie tylko choroba, bo słyszymy no, też różne zapowiedzi, już to nie są zapowiedzi zresztą, co nas czeka w sferze ekonomii, ile będziemy musieli płacić za to, za tamto. Być może niektóre zakłady upadną, przedsiębiorstwa, być może będzie brakować nam pieniędzy, kryzys ekonomiczny. Słyszymy o zagrożeniu też w związku z bezpieczeństwem tym zewnętrznym, nie? Tak, tych zagrożeń jest bardzo dużo, nie? I no co robić, co robić? No myślę, że trzeba się nawracać w końcu, na serio zacząć traktować Pana Boga. Być może świata nie zmienimy całego, ale być może zatrzymamy to zło, które niszczy moją rodzinę, niszczy moje środowisko, może moje relacje sąsiedzkie, może moje relacje, które są w pracy, takiego, bo my często wygryzamy z siebie nawzajem, podkopujemy sobie, jakoś nie ułatwiamy tego życia. Trzeba stawać w prawdzie, trzeba jakoś to weryfikować. Nikt nie jest święty, Bóg jest tylko święty. Ten grzech się rozlał na świat i myślę, że każdy z nas ma się za co uderzyć w piersi. Być może to jest właśnie po to wszystko dane, żeby no, opamiętać się, nie? I zejść, schodzić z tych dróg zła. No, bo tak już uwierzyliśmy, że ten świat współczesny, że no, Pana Boga nie ma, to już żeśmy sobie tak umówili, że Pana Boga nie ma, no to już przekazań nie musimy zachowywać, no to rób ta, co chce ta, nie? no to się okazuje, że człowiek jednak w to zło wchodzi, że to zło coraz bardziej nas opanowuje, że no wchodzimy w jakieś takie przestrzenie bardzo ciemne, no nie chcę mówić już piekielne jakieś, ale to jest efekt wyparcia, czy odłączenia się od Boga, czy pójścia takim życiem na totalną samowolkę, nie. Bóg jest, Pan Bóg stworzył świat, Bóg jest dobry, świat jest dobry, dużo jest dobra na świecie. Kto musi się nawrócić? No ja. Pan Bóg nie potrzebuje zmiany, bo my chcielibyśmy Pana Boga ustawić, że no on coś tam, to on wymyślił koronawirus. Nie Pan Bóg wymyślił, to ludzie wyprodukowali w laboratorium, ciekawe w jakim celu i nikt się do tego jeszcze nie przyznał. Także nie Pan Bóg jest zły, my jesteśmy. My potrzebujemy nawrócenia i też nie szukajmy, bo możemy szukać na siłę teraz, znajdować sobie jakieś grupy społeczne i tutaj walkę. Prawdopodobnie innych nie nawrócimy, nie zmienimy ich poglądów, ich postępowania. Możemy tylko i wyłącznie siebie, że tak powiem, zatrzymać na tej drodze, zmienić swoje życie i to jeszcze z pomocą łaski Bożej.
Jak ojciec mówił o tym kamieniu, o tym jakimś tam zatrzymaniu, o tym, ja to tak odebrałam, że takie, że coś, co wydaje się z pozoru czymś złym, może być jakimś kołem ratunkowym, które Pan Bóg rzuca. Tak odebrałam to, co ojciec powiedział i skojarzyło mi się z taką właśnie z sytuacją jeszcze z historii mojego męża. Przyszedł taki moment, kiedy właśnie tę chorobę, całe życie swoje mój mąż zawierzył Matce Bożej. To było właśnie 15 sierpnia w święto w niebowzięcia Matki Bożej. I to był taki dzień i to było takie wydarzenie, to zawierzenie, oddanie wszystkiego, które miałam nadzieję przyniesie właśnie odwrócenie choroby, przyniesie zdrowie. Ale okazało się bardzo szybko, bo już na drugi dzień, że skutek był odwrotny, że choroba zaczęła bardzo szybko postępować. W zasadzie każdego dnia kolejnego jakieś funkcje życiowe, jakieś możliwości mój mąż tracił. Dzień przed tym, jak stracił możliwość mówienia, przyszedł do nas ksiądz, którego wyspowiadał. Gdyby on przyszedł dzień później, to już by Piotr nie mógł się wyspowiadać. I tak codziennie coś się działo. Jednego dnia już nie mógł jeść, kolejnego dnia już nie mógł przyjmować leków, jeszcze kolejnego dnia nie mógł już pić. No i wydawało się to, no, takie straszne, ale jednocześnie było też mnóstwo takich wydarzeń, które świadczyły o tym, że jest w tym wszystkim Pan Bóg. Jak chociażby to, że właśnie tego ostatniego dnia jego życia pojawił się u nas w domu kapłan, który wcześniej nie znał nas dobrze, nie wiedział, gdzie mieszkamy. Usłyszał, że Piotr czuje się coraz gorzej, zapragnął do nas przyjść. Zdarzył się splot okoliczności, który sprawił, że spotkał osobę, która nas znała, która go do nas przywiozła. Przywiózł więc Pana Jezusa, jeszcze udzielił tuż przed śmiercią mojemu mężowi właśnie Komunii Świętej. Przywiózł też ze sobą relikwie ojca Pio, nie wiedząc o tym, że jest to ukochane święty mojego męża, z którego relikwiami takimi malutkimi jeździł na każdą chemię, na każde leczenie, więc przyjechał z ogromnym relikwiarzem tym razem i ten ojciec Pio zdążył jeszcze przyjść do mojego męża, pożegnać go, jakoś zabrać ze sobą, nie wiem jak to nawet nazwać. Też szereg przypadków tak zwanych sprawił, że akurat cała rodzina była w domu, ta najbliższa cała rodzina, więc jakby w otoczeniu najbliższej rodziny mój mąż mógł umrzeć i że właśnie ta śmierć zaczęła się tuż po Komunii Świętej, kiedy kapłan jeszcze nie wyszedł, kiedy jeszcze wszyscy mogliśmy uklęknąć, zacząć modlić się koronką do Bożego Miłosierdzia, więc to przechodzenie na drugą stronę było w czasie tej koronki. Później ten kapłan został z nami jeszcze długo i modlił się do bardzo późna. Ale to nie koniec tego takiego dobra, które działo się wkoło tego, ponieważ później był pogrzeb, który zgromadził mnóstwo ludzi, na którym mnóstwo ludzi poszło do Komunii Świętej, też uczniów. Mój mąż był nauczycielem, więc cała szkoła, to był 1 września, więc akurat wszyscy mogli przyjść w zasadzie po rozpoczęciu roku szkolnego prosto na ten pogrzeb. Później dostałam wiele wiadomości od osób, które pisały mi, że historia choroby mojego męża dała im siłę do tego, żeby walczyć ze swoją chorobą. Też dużo ludzi później gdzieś tam właśnie z tą pomocną dłonią do tej pory pojawia się, gdzieś wychodzi. Ale ostatnio rozmawiałam z naszym wspólnym znajomym, z panem Dariuszem, który powiedział mi, że jemu było bardzo źle z tym, że on nie mógł pomóc Piotrowi. Starał się oczywiście, my oboje wiemy, że on pomógł, bo stał się dla niego bliską osobą i bardzo mu pomógł, ja wiem to od mojego męża. Natomiast on ciągle mówił, że ciągle mu było źle z tym, że nie mógł mu jednak pomóc. A jest prezesem szpitala. On sprowadził do swojego szpitala lekarza, najlepszego specjalistę w Polsce, który jakiś czas temu wykonał w tym szpitalu pierwszą operację na taki rodzaj nowotworu, na jaki chory był mój mąż. I w tym momencie w tym szpitalu można już pomóc takim osobom. Może nie na tym zaawansowaniu choroby, na jakim był mój mąż. Natomiast już jest taka możliwość, że osoby chore właśnie na ten rodzaj nowotworu mogą otrzymać pomoc w takim małym szpitalu. I gdzieś właśnie też pan Dariusz powiedział, że to zrobił z myślą o Piotrze. Powiedział nawet temu lekarzowi, że to jest taka próba upamiętnienia też go. Więc no to jest jakieś realne dobro o szerokim zasięgu, które wylało się ze sprawy pozornie przegranej, prawda? Patrząc po ludzku, coś co... No nie udało się wyzdrowieć, ale być może teraz komuś uda się właśnie wyzdrowieć dzięki temu, miejmy nadzieję. Więc myślę, że też tak na każdą chorobę nie zawsze da się spojrzeć, ale myślę, że warto pomyśleć o tym, że jakby ta perspektywa Pana Boga, to co On widzi, a widzi dużo więcej niż człowiek, może być zupełnie inna niż my to postrzegamy.
I też musimy pamiętać o słowach Pana Jezusa, które mówi o ziarnie. Ziarno, żeby wydało plon, musi obumrzeć. Jeśli nie obumrze, nie jest w stanie, żeby z niego wyrosło źdźbło i potem kolejne ziarno. Także myślę, że to jest jakieś takie prawo umierania i jednocześnie, że ta śmierć daje życie. Że śmierć powinna nas prowadzić do tego, że daje życie następnym, ale też nam samym, że wszyscy musimy się zmierzyć ze śmiercią. Nie ma takiej opcji, żeby się nie zmierzyć. Przy całym rozwoju technologii, medycyny, jeszcze leków na nieśmiertelność nie ma. Nikt nie łudzi, czy to bogaty, czy biedny. Kiedy to nastąpi, nie wiemy. I myślę, że ważne jest, tak jak tutaj pani mówi w tym świadectwie o mężu, żeby odchodzić z tego świata raz z perspektywą, wiedząc, dokąd odchodzę i w towarzystwie kochających osób. Coraz częściej jest tak, że jesteśmy totalnie osamotnieni i nawet w śmierci jesteśmy osamotnieni, no bo właśnie są te relacje złe, nie ma przebaczenia. Gdzieś poobrażaliśmy się po drodze na siebie, bo ktoś coś kiedyś, coś zrobił i nie możemy sobie tego darować, nie? Myślę, że czas właśnie choroby to jest czas takiego zapominania, nie wracania, takiego serca przebaczenia i takiego pojednania, tak? Śmierć nie jest przegraną i śmierć, tak jak tu pani mówi, może być też wygraną dla innych, tak? Że nie dało się uratować pani męża, chociaż było wiele zabiegów i modlitw i ludzkich, i ponadludzkich. Bóg tak chciał, ale przez to właśnie w jakimś szpitalu tutaj pojawia się możliwość leczenia takich chorób, takich jak mąż. Ktoś by powiedział, no za późno. Dla męża tak, ale dla innych nie. I świadomość tego, że przez to odejście męża kolejne osoby będą miały szansę na przeżycie, chyba też jest taką radością, że to nie było na marne.
Tak, to jest budujące. Myślę, że w ogóle świadomość, że coś nie było na marne, prawda? Mm-hmm. Że to daje bardzo dużą siłę.
Oczywiście.
Jakąś taką radość też mimo wszystko.
Maryja właśnie jest ta, która z postanowienia Bożego jest tą w bezpośredniej relacji z nami, jako matka i zatroskana przy swoich dzieciach, a pani akurat ma dzieci swoje własne. Także być może dla nas, jeśli chorujemy, to jest właśnie taki czas specyficzny, że odkryjemy tą obecność Matki Bożej i życzę to z serca wszystkim Państwu, żebyście otworzyli oczy duszy, zobaczyli, że Pan Bóg posyła ludzi, swoich aniołów, że raptem nie jesteśmy sami, że daje nam też jakąś otuchę, nadzieję. A ci aniołowie to też ludzie, których Pan Bóg przyśle, nie? Być może właśnie pierwszy raz w życiu widzimy, być może nawet z nieba, a być może to jest mój sąsiad czy sąsiadka, która poruszona i chce mi pomóc, tak? Także dziękujmy Bogu za tych ludzi. Oddajmy teraz Matce Bożej każdego z Was, wszystkich cierpiących, tych najbardziej cierpiących, umierających, tych, którzy nie mają już nadziei. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Są to słowa Archanioła Gabriela ze sceny zwiastowania, kiedy Maryja zadaje pytanie odnośnie, jak mi się to stanie, że będąc dziewicą mam porodzić syna. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Niech będzie tak, jak Bóg chce. Jeśli ten czas nadszedł, żeby ktoś odszedł z nas, to odejdźmy w pokoju, przyjmijmy Bożą wolę. Jeśli ten czas jeszcze nie nadszedł i mamy zostać na poprawę, to przyjmijmy też tą Bożą wolę i zmieńmy swoje życie. Właśnie przez to odnajdywanie swojej relacji do Matki Bożej, do Pana Jezusa, zawierzam każdego z Was, którzy słuchacie teraz, wszystkie Wasze problemy, troski, Waszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość oddaję w ręce Matki Najświętszej, zamykam w jej niepokalanym sercu, zawierzam wszystkich chorych, wszystkie Wasze choroby, wszystkich lekarzy, osoby, które Wam pomagają, pielęgnują, którzy się troszczą.